Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
W Rzymie trwa Międzynarodowy Kongres Archeologii Chrześcijańskiej. Tym razem jest on poświęcony przełomowi cesarza Konstantyna, budowniczego pierwszych bazylik i kościołów.
Chrześcijanie na całym świecie uczestniczą w bólu swych pakistańskich współwyznawców po zamachu na anglikański kościół. Stale rośnie liczba ofiar.
Światowe Dni Młodzieży w Rio zbliżyły Brazylijczyków do katolicyzmu. Kościół to instytucja, której ufają najbardziej.
23 września na serwis informacyjny zapraszają Krzysztof Bronk
i Leszek Wilczak.
Papież przyjął na audiencji nowego ambasadora Peru przy Stolicy Apostolskiej. Listy uwierzytelniające złożył 58-letni Juan Carlos Gamara Skels. Żonaty i ojciec dwojga dzieci, jest on zawodowym dyplomatą. Po studiach z zakresu relacji międzynarodowych pracował kolejno w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Limie i w peruwiańskich ambasadach w kilku krajach. Przez ostatnie 4 lata był ambasadorem w Szwajcarii.
Oprócz nowego przedstawiciela dyplomatycznego Peru, Ojciec Święty spotkał się jeszcze z arcybiskupem stolicy tego kraju, kardynałem Juanem Luisem Ciprianim. Był on jednym z dwóch przyjętych dzisiaj przez Franciszka purpuratów, którzy są pasterzami kościołów lokalnych w różnych częściach świata. Drugi z nich to kardynał George Alancheri z Indii, arcybiskup większy katolików obrządku malabarskiego.
Wygłoszone w Cagliari przemówienie papieża do świata pracy to świadectwo jego odwagi i umiejętności pójścia pod prąd, uważa arcybiskup Angelo Becciu, substytut sekretariatu stanu. Nie milkną echa wczorajsze wizyty Franciszka na Sardynii, a w szczególności właśnie jego przemówienia do świata pracy.
Była to zdecydowana krytyka systemu gospodarczego i finansowego, w którym górę bierze bałwochwalstwo pieniądza, a dla obrony zysku jest się gotowym na wszystko, nawet na poświęcenie najbardziej podstawowych praw. Przemówienia tego typu chętniej przyjmowano by raczej w roku 68, komentował papieskie słowa arcybiskup Becciu. Zastępca watykańskiego sekretarza stanu zastrzegł jednak, że Franciszek nigdy nie przejął teologii wyzwolenia, rozumianej w sensie ideologicznym. Surowo obchodził się z każdym, kto chciał przemienić Kościół w organizację pozarządową. To jednak daje mu dzisiaj szczególne uprawnienia, by podnosić głos przeciwko niesprawiedliwościom dzikiego kapitalizmu, oświadczył watykański hierarcha.
Arcybiskup Becciu przypomniał, że prawdziwą teologię wyzwolenia głosi Kościół. Polega ona na nastawianiu Boga na pierwszym miejscu i obronie ubogich. Papież myśli na sposób chrystologiczny. Kto sprowadza jego przesłanie do pauperyzmu, redukuje jego znaczenie, podkreślił substytut sekretariatu stanu w wywiadzie dla dziennika Corriere della Sera.
Na wielkie znaczenie papieskich słów do włoskich robotników wskazuje również metropolita, arcybiskup Cagliari Arrigio Milio. W jego przekonaniu Franciszek przemówił do robotników ich własnym językiem.
Papież przejął od nich pojęcie walki. Powiedział, że kto nie walczy, już jest pokonany. Była to bardzo ważna chwila tej pielgrzymki. To wezwanie, by się nie poddawać. Ale ta pielgrzymka obfitowała w wiele innych ważnych wydarzeń. Na przykład osobiste, bliskie spotkanie z chorymi w sanktuarium Matki Bożej w Bonaria. Papież pozdrowił każdego. Mocno wyściskał też Antonia Leone, który od 60 lat żyje zamknięty w leprozorium tu w Cagliari. Od 60 lat, powtarzam. Papież podszedł do niego 2 razy i 2 razy wziął go w objęcia. Było to bardzo wzruszające i wyzwalające. Ważne też były słowa Franciszka o Kościele. Jest on niczym malarz, który kreśli wizerunek Kościoła przyszłości. Myślę, że po tej wizycie wiemy już dobrze, jakiego Kościoła pragnie Franciszek. Kościoła będącego blisko ubogich, ale też blisko Jezusa. Papież kładzie silny akcent na osobistą relację z Panem. Młodym powiedział, że otwarcie na ubogich i otwarcie na Boga to jedna nierozdzielna dynamika.
O przełomie, jaki wprowadził cesarz Konstantyn w chrześcijańskiej kulturze materialnej, obraduje w Rzymie Międzynarodowy Kongres Archeologii Chrześcijańskiej. Kongresy takie odbywają się co 5 lat. Tym razem na miejsce obrad wybrano Rzym ze względu na 1700-lecie edyktu mediolańskiego, którym cesarz wprowadził wolność kultu, mówi organizator kongresu profesor Olof Brandt.
My zajmiemy się Konstantynem z archeologicznego punktu widzenia. Ustalamy, jak w kulturze materialnej odzwierciedlają się wydarzenia tej epoki. W ten sposób uzupełniamy wiedzę, o której teksty nie informują nas w sposób dostateczny. Pamiętajmy, że to dopiero od czasów Konstantyna zaczynają powstawać kościoły w naszym rozumieniu. Przed Konstantynem ich nie było, a przynajmniej my nie znamy ani jednego budynku, w którym potrafilibyśmy rozpoznać Kościół w naszym pojęciu. Konstantyn wspierał chrześcijaństwo, inwestując w budownictwo sakralne. Za jego panowania architektura chrześcijańska będzie głównym problemem rozwoju architektonicznego. Świadczy to prawdopodobnie o przemianie, jaka dokonała się w samym cesarzu, który w schyłkowym etapie swych rządów bardziej otwarcie, czy wręcz nachalnie wspierał chrześcijaństwo. Bardzo zależało mu na przykład na budowie baptysteriów, które stały się swoistym pomnikiem nawrócenia.
W kongresie uczestniczy ponad 300 archeologów z 30 krajów. Mówi się między innymi o najnowszych odkryciach z epoki Konstantyna w Rzymie. Obrady otworzył wczoraj kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej. Jutro wieczorem kardynał Tarcisio Bertone odprawi mszę dla uczestników kongresu w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Jest to pierwsza z chrześcijańskich bazylik wybudowanych na polecenie cesarza Konstantyna. Najwięcej zabytków jego doby zachowało się w stojącym przy niej baptysterium.
Już do ponad 80 ofiar śmiertelnych wzrósł bilans wczorajszego samobójczego zamachu islamskich fundamentalistów na anglikański kościół w mieście Peszawar w Pakistanie. Pakistańscy chrześcijanie, którzy są w tym kraju niewielką, prześladowaną mniejszością, setkami wyszli wczoraj i dziś na ulice największych tamtejszych miast, domagając się od władz lepszej ochrony.
Przypomnijmy, że papież pod koniec swej wczorajszej podróży na Sardynię modlił się na spotkaniu z młodzieżą za ofiary tragicznego zamachu. Wezwał też do modlitwy o pokój i do działań na rzecz pokoju.
Kiedy mówiłem, byście szli naprzód z Jezusem, chodziło mi o czynienie dobra, promowanie życia, pomoc bliźnim, budowanie lepszego, pokojowego świata. Ale dokonuje się też błędnych wyborów, które niosą zniszczenie. Dziś w Pakistanie z powodu błędnego wyboru nienawiści i wojny doszło do zamachu, w którym poniosło śmierć kilkadziesiąt osób. To nie jest właściwa droga, ona niczemu nie służy. Jedynie droga pokoju buduje lepszy świat. Ale jeżeli nie podejmiecie się tego wy, nikt inny tego za was nie zrobi. To jest pytanie, które wam zostawiam. Czy jestem gotowy? Czy jestem gotowa wejść na drogę budowania lepszego świata? Módlmy się za wszystkich, którzy zginęli w tym zamachu w Pakistanie. Niech Maryja pomaga nam zawsze pracować dla lepszego świata, podejmować drogę budowania, drogę pokoju, a nigdy drogę zniszczenia i wojny.
Pakistański Kongres Chrześcijan zaprotestował przeciw wczorajszemu zamachowi na kościół, jak też przeciw nieudzielaniu pomocy tak licznym rannym dzieciom, kobietom i mężczyznom. Lekarze z pobliskiego szpitala odmówili jej w obawie przed zemstą talibów.
Radio Watykańskie połączyło się telefonicznie z nuncjuszem apostolskim w Pakistanie, arcybiskupem Edgarem Peną.
To oczywiste, że wobec tych ataków jesteśmy naprawdę zasmuceni faktem, iż jeszcze raz dochodzi do takich ataków przeciwko naszej wspólnocie chrześcijańskiej. Nie jest to kościół katolicki, ale są to wyznawcy Chrystusa, należący tutaj do naszej chrześcijańskiej mniejszości. A więc znowu widać, że nasz kościół chrześcijański w Pakistanie cierpi. Przyłączam się raz jeszcze do Ojca Świętego, który wezwał do modlitwy o pokój na świecie. Chciałbym prosić, by pamiętać o naszym kościele w Pakistanie, który podobnie jak tyle innych codziennie doznaje tych problemów, dyskryminacji, ataków. Uważam, że tak jak to podkreśla Ojciec Święty, pokój na świecie jest dziś bardziej niż konieczny. Widzimy to, co stało się tutaj. Widzimy atak, do jakiego doszło dzień wcześniej w Kenii, czy sytuację w Syrii. Myślę zatem, że dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy modlitwy o pokój na świecie.
Zwierzchnik wspólnoty anglikańskiej, do której należeli zamordowani Pakistańczycy, poświęcił im swój dzisiejszy tweet. Arcybiskup Justin Welby pisze: bomby z Peszawaru ukazują głębiny ludzkiego zła. Jednak ci cierpiący ludzie mówią także o przebaczeniu, a nie tylko o sprawiedliwości. Ukazują przez to miłość Jezusa.
Kenijscy zwierzchnicy religijnie jednomyślnie potępili atak terrorystyczny na centrum handlowe w Nairobi. Dokonała go przedwczoraj somalijska milicja islamska Al-Shabaab. Zginęło co najmniej 69 osób. Terroryści selekcjonowali ofiary według religii, oszczędzili muzułmanów, domagając się od nich islamskiego wyznania wiary.
Nazajutrz po zamachu spotkała się w Nairobi Kenijska Rada Międzyreligijna. Należący do niej zwierzchnicy religijni potępili atak i zapewnili, że nie dadzą się podzielić. My, liderzy religijni, jesteśmy zaangażowani w intensywny dialog, by zapewnić, że nasze relacje nie tylko zostaną utrzymane, ale jeszcze bardziej się zacieśnią, oświadczył po spotkaniu Adan Waczu, sekretarz generalny Najwyższej Rady Muzułmanów w Kenii. Zapowiedział on, że chrześcijanie i muzułmanie nie poddadzą się terrorystom, którzy chcą posiać między nimi niezgodę.
W podobnym duchu wypowiedział się również anglikański biskup Nairobi, Joel Waweru. Zaapelował on do chrześcijan i muzułmanów o zachowanie pokoju i zapewnił, że wszyscy są zbulwersowani sobotnim atakiem terrorystów.
W Iraku nadal giną chrześcijanie. Wczoraj w Kirkuku islamiści dokonali zamachu na dom przedstawiciela chrześcijan w irackim parlamencie. Emad Younana zginął na miejscu. 7 krewnych zostało rannych. Zamordowany polityk stał na czele koalicji Radifain, jednoczącej irackich chrześcijan. Był też sekretarzem generalnym Asyryjskiego Ruchu Demokratycznego.
Po wizycie papieża na Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro, Kościół katolicki w Brazylii zdobył jeszcze większe zaufanie i prestiż w społeczeństwie tego kraju. Straciły natomiast między innymi parlament i rząd. Są to wyniki sondażu przeprowadzonego przez Krajową Konfederację Transportu. W badaniu uczestniczyło 2000 osób.
Na pierwszym miejscu listy instytucji, które cieszą się największym zaufaniem społecznym i prestiżem, znalazł się Kościół katolicki. Blisko 65% badanych Brazylijczyków powiedziało, że zawsze mają zaufanie do Kościoła katolickiego. Na drugim miejscu znalazło się wojsko, uzyskując 53%. Media zyskały 35%, a wymiar sprawiedliwości zaledwie 28% zaufania społecznego. Najgorzej wypadły notowania rządu. Zaledwie 17% potwierdziło zaufanie do władz. Natomiast 40% powiedziało, że nie ufają nigdy. Wynik przeprowadzonych badań i uzyskane wysokie zaufanie do Kościoła katolickiego z pewnością zaskoczył tych wszystkich, którzy przepowiadają masową migrację katolików do różnorodnych sekt. W tym kontekście można powtórzyć za papieżem Franciszkiem, który podczas spotkania z duchowieństwem swej diecezji powiedział, że jak nigdy dzisiejszy Kościół ma się dobrze. Wzrost szacunku do Kościoła w tym kraju i jego aktywność religijno-społeczna jest bardzo widoczna i doceniana przez społeczeństwo. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Marczewski Chrystusowiec.
Przebywający na Syberii patriarcha moskiewski Cyryl spotkał się w Surgucie z dziećmi i rodzicami w ośrodku wspierania rodziny. Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego wezwał wszystkich Rosjan do umacniania rodzin i otwarcia małżonków na życie.
Cyryl I podkreślił, że rodzina z dziećmi jest sprawą świętą i stanowi niepodważalną wartość. Wyraził żal, że wartości rodzinne są niszczone przez programy telewizyjne i inne środki masowego przekazu. Takie podejście mediów do rodziny określił jako propagowanie szatańskich idei, zła prowadzącego do zagłady. Zdaniem zwierzchnika rosyjskiego prawosławia, tego czego Bóg pragnie zobaczyć u ludzi, to miłość w rodzinie i dzieci. Powołał się na doświadczenie rodziny swojego dziadka, który miał 7 własnych dzieci i 1 dziecko adoptowane. Za przywiązanie do wiary i kościoła dziadek Cyryla I siedział w więzieniu i skazany został na zesłanie. Podsumowując swoje wystąpienie do rodziców i dzieci zgromadzonych w ośrodku wspierania rodziny Cerkwi Świętego Jerzego w Surgucie, wskazał, że blisko 700 kobiet w ciąży, które zwróciły się do pracowników tego ośrodka o pomoc, zmieniły zamiar poddania się aborcji i zdecydowały się na urodzenie dziecka. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Rajter.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.